Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Misyjność kapłaństwa, część druga. Jak ojciec posyła syna, aby zbawił świat, syn zaś w mocy Ducha Świętego posyła Kościół, swe mistyczne ciało, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim ludziom, taki kapłan, który jest w Kościele i dla Kościoła, niesie w sobie ten misyjny nakaz Chrystusa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Zatem misyjność, czyli zaangażowanie w rozszerzanie Królestwa Chrystusowego na ziemi, stanowi integralny, to znaczy nieodłączny element duchowości kapłańskiej. Misyjność kapłaństwa ujawnia się przede wszystkim w uczestnictwie w potrójnym posłannictwie Chrystusa: profetycznym, kapłańskim i królewskim. Mówimy tu o posłannictwie, a więc de facto o misyjności, gdyż być misjonarzem to być posłanym. Posłannictwo profetyczne kapłana poległo głównie na przepowiadaniu Słowa Bożego. Jest on przede wszystkim szafarzem Słowa Bożego. Jest konsekrowany i posłany, by głosić wszystkim Ewangelię o Królestwie. Dlatego musi mieć żywą świadomość, że jest włączony w szczególny sposób w misję całego Kościoła, jaką jest nowa ewangelizacja. W nowej ewangelizacji kapłan jest powołany, by być głosicielem nadziei, przypomina wielokrotnie już cytowane dyrektorium Tota Ecclesia. Przepowiadanie słowa jest w normalnych warunkach pierwszorzędną drogą przekazywania wiary i misji ewangelizacyjnej. Powinno mieć zatem charakter misyjnego przekazywania wiary, a jednocześnie ze strony kapłana powinno być dawaniem świadectwa o własnym życiu, które pozwala odkryć moc miłości Bożej i czyni przekonującym Jego słowo. Świat współczesny, wyjątkowo wrażliwy, jest na potwierdzające prawdę objawionego słowa świadectwo życia chrześcijańskiego, które jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Odnośnie do misyjnego charakteru przepowiadania kapłana, dyrektorium stawia określone wymagania. Przepowiadanie to z jednej strony nie powinno być abstrakcyjną i oderwaną od życia posługą słowa, polegającą na wygłaszaniu subiektywnych, psychologizujących czy socjologizujących poglądów ubranych w modną retorykę. Z drugiej zaś strony musi być zgodne z wiarą Kościoła. Wymaga więc od kapłana poczucia wielkiej odpowiedzialności za wygłaszane słowa. W trosce o wierność kapłańskiej posługi profetycznemu posłannictwu Kościół podaje szereg wskazań natury praktycznej. Na przykład wspomniane dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów nakłada na nich obowiązek osobistego, medytacyjnego studium Pisma Świętego, solidność w przygotowywaniu homilii liturgicznych, zarówno pod względem treści, jak i formy, zaangażowanie we wszelkiego typu katechezę, która jest ważną częścią misji ewangelizacyjnej, jak również w formację katechetów. Kapłan powinien być katechetą katechetów. Punktem odniesienia zaś dla profetycznego posłannictwa kapłana ma być katechizm Kościoła katolickiego. Z posłannictwem profetycznym wyświęconych sług Chrystusa wiąże się ściśle posłannictwo kapłańskie. Odpowiedzią bowiem na usłyszane słowo jest wiara, wyrażająca się w sakramentalnym znaku. Toteż, jeśli służba słowa jest podstawowym elementem posługi kapłańskiej, to jej sercem i żywym ośrodkiem jest niewątpliwie Eucharystia. To w dalszym ciągu dyrektorium. Posłannictwo kapłańskie sług Chrystusa, choć w Eucharystii ma swój początek, ośrodek i cel, to jednak w niej się nie wyczerpuje. Nieodłącznym wymiarem uświęcającej posługi kapłana jest także sprawowanie sakramentu pokuty. Mimo smutnego zjawiska utraty poczucia grzechu, które jest szeroko obecne w kulturach naszego czasu, kapłan powinien z radością i poświęceniem pełnić posługę formowania sumień, przebaczania i pokoju, czytamy w dyrektorium. Na tym bowiem polega misyjność jego duchowości. Podobnie jak w przypadku posługi słowa, tak i w tym przypadku Kościół zwraca uwagę na kilka kwestii szczegółowych. Mianowicie, usilnie zachęca kapłanów do dyspozycyjności w słuchaniu spowiedzi. Broni wartości spowiedzi indywidualnej i osobistej, zachęca do wysiłku na rzecz formacji sumień przy okazji spowiedzi oraz na drodze kierownictwa duchowego, tak ważnego z punktu widzenia ewangelizacji, a ponadto przestrzega przed niebezpieczeństwem psychologicznego redukcjonizmu. Uczestnictwo kapłana w królewskiej godności Chrystusa polega zasadniczo na pełnieniu pasterskiej posługi wobec wspólnoty Kościoła. Wyraża się ona przede wszystkim w świadectwie miłości i jest specyficzną prerogatywą kapłaństwa, które, jak wielokrotnie podkreślałem, z natury swej jest zorientowane misyjnie. Pasterska troska kapłana, będąca odzwierciedleniem jego duchowości misyjnej, realizuje się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą, ad intra, jest integrowanie powierzonej sobie wspólnoty, jak również identyfikowanie się z nią. Kapłan bowiem nie może skutecznie realizować swego posłannictwa, jak tylko trwając we wspólnocie Kościoła. Jako pasterz nie może stać na zewnątrz niej i traktować ją przedmiotowo. Jego pasterskie zadanie polega na upodmiotowieniu powierzonych sobie owiec, to znaczy, że ma im dopomóc w poczuciu się Kościołem, który jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem misyjnej działalności. W związku z tym warto przypomnieć przynaglenie świętego Jana Pawła II z adhortacji Christi Fideles Laici, aby świeccy uświadamiali sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem. Druga płaszczyzna pasterskiej troski kapłana, zwłaszcza biskupa, będąca wyrazem ducha misyjnego, dotyczy relacji wspólnoty eklezjalnej do świata, czyli ad extra. Otwartość i czujność na to, czym żyje współczesny świat, jest koniecznym warunkiem odpowiedzialnego przewodzenia wspólnocie. Jednocześnie odpowiedzialność za wspólnotę skłania kapłana do bycia czujnym wobec świata, w którym ma on budować i rozszerzać Królestwo Boże. Kapłan, chcąc być dobrym przewodnikiem swojego ludu, powinien uważnie rozpoznawać znaki czasu w stałej i szczerej postawie czucia z Kościołem, sentire cum ecclesia, pracując zawsze w zjednoczeniu z papieżem, biskupami, współbraćmi w kapłaństwie, jak również z wiernymi konsekrowanymi przez profesję rad ewangelicznych i wiernymi świeckimi. To słowa dyrektorium. To z kolei wymaga stałej formacji kapłana, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. Formacja stała jawi się dzisiaj jako środek konieczny dla kapłana, by osiągnął cel swego powołania, którym jest służba Bogu i Jego ludowi. Mówiąc o misyjnym wymiarze kapłaństwa wpisanego w posłannictwo Kościoła, trzeba jednak pamiętać, że to misyjne być Kościoła ma potrójne oblicze – kapłańskie, osób konsekrowanych oraz świeckich. To też dla pełniejszej samoświadomości misyjnej Kościoła, a tym samym dla bardziej efektywnej realizacji zadań duszpasterskich, jest rzeczą konieczną dowartościowanie misyjnego zobowiązania tych, którzy uczestniczą w kapłaństwie powszechnym. Misyjne posłannictwo kapłaństwa święceń bez misyjności kapłaństwa powszechnego stanie się nieskuteczne, zaś jakiekolwiek inicjatywy misyjne kapłaństwa powszechnego bez odwołania się do misyjności kapłaństwa sakramentalnego staną się niemożliwe. Na zakończenie podjętej tu refleksji o misyjnym wymiarze kapłaństwa trzeba jeszcze raz sięgnąć do niezwykle bogatego, lecz mało znanego nauczania papieża z Polski. W cytowanej encyklice Redemptoris Missio zwraca on uwagę, że w dziejach Kościoła rozmach misyjny był zawsze oznaką żywotności, tak jak jego osłabienie jest oznaką kryzysu wiary. Przy czym, podkreślmy to raz jeszcze, nie mówimy wyłącznie o misjach skierowanych do ludów nieznających Chrystusa, czyli tak zwanych misjach ad gentes. Cały czas chodzi nam o wewnętrzny dynamizm Kościoła, który Chrystus po to ustanowił i posłał do świata, aby kontynuował i dopełniał Jego zbawczą misję. W tym zadaniu kapłani mają swoją kluczową i niezastąpioną rolę. Misyjność, która powinna znamionować życie i posługę kapłanów, ma, według nauki papieża, przede wszystkim ma cel wewnętrzny, czyli odnowę wiary i życia chrześcijańskiego. Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Misyjność, jak zauważa dalej święty Jan Paweł II, stanowi pierwszą posługę, jaką Kościół może spełnić względem każdego człowieka i każdej i całej ludzkości w dzisiejszym świecie, któremu nie obce są wspaniałe osiągnięcia, ale który, jak się wydaje, zatracił sens spraw ostatecznych i samego istnienia. W tym sensie wymowne stają się słowa papieża przywoływane tydzień temu, że misja Kościoła dopiero się zaczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych. W tej posłudze misyjnej Kościoła nie może zabraknąć kapłanów. Bez nich Kościół, jako wspólnota wierzących, nie byłby sobą.